Teraźniejsza prawda numer 84, wrzesień, październik 1936 roku. Drzwi do spłodzenia z ducha zamknięte przed październikiem 1914 roku. Ponieważ C.K. Sprzykowski naucza, że młodociani święci jedzą z pozafiguralnych chlebów pokładnych w świątnicy i są krzyżowani z Chrystusem, to jest, ubiegają się o współdziedzictwo z Chrystusem, przeto poniżej podajemy 56 dowodów biblijnych, że wszyscy wybrani byli popieczętowani na swych czołach do Wielkanocy 1916 roku, i że spładzanie ustało przed październikiem 1914 roku, to jest, że potem żaden z później ofiarowanych nie wszedł do świątnicy, która przedstawia stan spłodzenia z ducha. Według tej prawdy, tacy ofiarowani nie mogą spożywać z chlebów pokładnych w pozafiguralnej świątnicy, nie mogą być krzyżowani z Chrystusem i przeto nie mogą ubiegać się o współdziedzictwo z Chrystusem. Taki młodociany święty, który pozwala C.K. Sprzykowskiemu, albo komu innemu zwieść się takimi błędami, staje się prawdziwie symbolicznym bękartem, spłodzonym w symbolicznym kazirodztwie i zrodzonym jako pozafiguralny moabita, a taki, który jest usprawiedliwionym z wiary, próbnie, jeszcze nie poświęcony, i daje się tak zwieść do poświęcenia, staje się symbolicznym bękartem spłodzonym w symbolicznym kazirodztwie i zrodzonym jako pozafiguralny ammonita i tacy utracą dlatego swoje stanowisko zupełnie w klasie młodocianych świętych, a powrócą dopiero ze światem w tysiącleciu. 5 Mojżeszowa rozdział 23 werset 3. Ażeby zachować młodocianych świętych od takiego nieszczęścia, dlatego mile ostrzegamy braci przed takimi przesiewaczami. W tym artykule chcemy udowodnić, że pogląd podany w trzecim tomie, na stronach od 134 do 139, iż żęcie zaczęło się w 1874 roku, a skończyło się w 1914 roku, jest zupełną prawdą. Chociaż przed skończeniem tegoż nie było nam wiadome, jak długo praca pokłosia trwać będzie, to później stało się jasnym, że skończyła się na Wielkanoc, 16 kwietnia 1916 roku. Z powodu, że były sprzeczki odnośnie tych dat, podamy długą listę argumentów dowodzących takowe, numerując każdy jeden dowód, a potem damy inne potwierdzające rzeczy. Niestety nasz pastor porzucił datę 1914 roku, jako koniec żęcia, w artykule w Strażnicy Angielskiej z 1916 roku, w strony od 263 do 265, i to samo uczynił w przedmowie do trzeciego tomu, półtora miesiąca później. Argument pierwszy. W Ewangelii Jana rozdziale 9 wersecie 4, według poprawionego tłumaczenia, znajdujemy pierwszy z tych dowodów, w słowach, musimy sprawować sprawy Onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł sprawować. Praca, jaką Jezus i apostołowie wtedy wykonywali, była pracą żęcia. Przeto praca, do której ten tekst się odnosi, jest pracą żęcia, która nie mogła być wykonywaną, gdy noc przyszła. A nocą jest czas ucisku, Izajasza rozdział 21 wersety 11 i 12, który zaczął się w każdym kraju chrześcijaństwa, gdy takowy został wplątany w wojnę światową. A więc, gdy wojna dała się zgubnie odczuć, po całym chrześcijaństwie, noc zaskoczyła całe chrześcijaństwo. To było prawdą przed jesienią 1916 roku. Przeto nie można było więcej rządzić potem. Dlatego praca żęcia i pokłosia skończyła się przed jesienią 1916 roku. Argument drugi. Wszyscy wybrani w każdym kraju mieli być popieczętowani na czołach, zżęci, zanim ucisk, rozpoczęty wojną światową zaczął się w takowym kraju. Objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3. Każdy kraj w chrześcijaństwie był wplątany, niekoniecznie jako wojujący, w te wojny przed jesienią 1916 roku. Przeto wszyscy wybrani byli popieczętowani na czołach ich i zrzęci przed jesienią 1916 roku. Argument trzeci. Według Izajasza rozdziału 66 wersetu 7, w każdym miejscu, gdzie był nominalny syn, zanim zaczął tam pracować ku porodzeniu, maluczkie statko tam go opuściło. To pracowanie ku porodzeniu zaczęło się od wojny światowej i się tak prędko rozszerzyło, że wczesną wiosną 1916 roku było powszechnym w chrześcijaństwie, co dowodzi, że do tego czasu żęcie i pokłosie było skończone. Argument czwarty. Według objawienia rozdziału 6 wersetów od 9 do 11, wszyscy święci mieli być zabici pod ołtarzem, ofiarowani pod Chrystusem, ich głową, zanim pomsta miała przyjść na chrześcijaństwo. Ta pomsta zaczęła się wojną w okopach, 21 sierpnia 1914 roku. Przeto przed 21 sierpniem 1914 roku cała klasa Chrystusa była ofiarowana i spłodzona z ducha, co zakończyło żęcie, jako odrębne od pokłosia. Argument piąty. Według Amosa rozdziału 9 wersetu 13, oracz i ten, co tłoczy winne jagody dogonili żeńce i rozsiewającego i położyli koniec ich pracy. Oracz dogonił, przeto umożliwił jego dalszą pracę, żeńce, włączając pracowników w pokłosiu, a tłoczyciel winnych jagód dogonił rozsiewacza nasienia wszędzie tak, że wkrótce całe chrześcijaństwo było wplątane w wojnę światową. A to było na wiosnę 1916 roku. Przeto na wiosnę 1916 roku całe żęcie i pokłosie było skończone. Argument szósty. Wszyscy święci mieli mieć udział w sławie wykonywania, duchowej, pomsty i karania narodów i ludzi i w wiązaniu ich królów i szlachty. Psalm 149 wersety od 5 do 9. To było wykonane od jesieni 1914 roku do jesieni 1916 roku. A żeby uczestniczyć w tej pracy wszyscy święci musieli być zrzęci przed zakończeniem się tego okresu. Argument siódmy. Ostatnią pracą pozafiguralnego Eliasza przed utraceniem swego płaszcza było uderzenie Jordanu, Druga Królewska rozdział 2 werset 8, co było uczynione od jesieni 1914 roku do jesieni 1916 roku. A żeby być członkiem pozafiguralnego Eliasza, ktoś musiałby mieć prawdę i być zrzęty w czas, a żeby uczestniczyć w jego ostatniej pracy z płaszczem. Przeto ci wszyscy byli zrzęci przed jesienią 1916 roku. Argument ósmy. Biblia uczy, trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety 20 i 21, że ostatnia ogólna praca arcykapłana świata odnośnie chrześcijaństwa będzie miała do czynienia z kozłem Azazela w wyznawaniu nad nim grzechów chrześcijaństwa, zaprowadzając go do bramy i oddając go człowiekowi na to obranemu, aby go wydał Azazelowi. Przeto zanim pierwsze z tych czynności mogły być skończone, wszyscy członkowie arcykapłana świata musieli mieć prawdę, a żeby uczestniczyć w tej pracy, gdyż to była jego ostatnia praca i wszyscy jego członkowie musieli brać udział w niej. Pierwsza z tych prac była zaczęta jesienią 1914 roku, a skończona jesienią 1916 roku. Dlatego ostatni członek tego kapłana miał prawdę, był zrzęty przed jesienią 1916 roku. Argument dziewiąty. Rozłączenie pozafiguralnego Eliasza i Elizeusza, które zaczęło się 27 czerwca 1917 roku, dowodzi, że przed tym czasem wszyscy wybrani mieli prawdę, ponieważ przed tym czasem oni musieli skończyć swoją pracę z swoim płaszczem względem nominalnego duchowego Izraela, zanim go utracili na ten wiek. Argument dziesiąty. Pierwsze rozdanie po groszu. Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety 8 i 9. Udzielenie przywileju uczestniczenia w pierwszym uderzeniu Jordanu musiało być skończone przed jesienią 1916 roku, gdy ta praca się skończyła. Przeto wszyscy musieli być zrzęci przed tym czasem, ponieważ ich zrzęcie poprzedziło ich otrzymanie pogroszu. Argument jedenasty. Wieczór przypowieści o groszu zakończył rzęcie, ponieważ, gdy wieczór przyszedł, to szafarz zaczął dawać po groszu żeńcom, jako zapłatę za skończoną pracę tego dnia. Tym groszem był przywilej uderzenia Jordanu, który zaczął się 20 września 1914 roku, przeto rzęcie skończyło się przed 20 września 1914 roku. Argument dwunasty. Tylko te pięć przesiewań czasu rzęcia przychodzących podczas końca, czasu rzęcia, drugiego z tych dwóch wieków, 1 Koryntów rozdział 10 werset 11, na które końce wieków przyszły, poprawione tłumaczenie, żniwo musiało się skończyć, zanim szóste przesiewanie nastąpiło, które zaczęło się jesienią 1916 roku w Anglii, a latem 1917 roku w Ameryce. Dlatego koniec wieku, rzęcia, musiał nastąpić przed jesienią 1916 roku. Argument 13. On sługa miał powierzoną pracę nad całą czeladzią. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47. Więc wszyscy byli zrzęci i pracowali pod jego kierownictwem przed 31 października 1916 roku, dniem jego śmierci. Argument 14. Jako wódz klasy reprezentowanej przez męża z kałamarzem pisarskim, Ezechiela rozdział 9 wersety od 2 do 5 i 11, nasz pastor, przyodziany w togę, 30 października 1916 roku zaczął dawać sprawozdanie tego symbolicznego męża, że jego praca jest skończona, to jest, kładzenie atramentu na wszystkich w mieście, którzy wzdychali i narzekali pieczętując wybranych, rządź ich wszystkich. Przeto przed 30 października 1916 roku rzęcie było skończone. Argument 15. Ogłoszenie wielkiego grona o skończeniu się rzęcia, objawienie rozdział 16 werset 17, 27 marca 1918 roku, z jego poprzedzającymi wypadkami, dowodzi, że rzęcie było skończone przed jesienią 1916 roku. Argument 16. Ich praca określona w objawieniu rozdziale 19 wersetach 1 i 2, która zaczęła się jesienią 1917 roku, dowodzi, że na pewien czas przed jesienią 1916 roku maluczkie statko było całe zrzęte. Argument 17. Pierwsza walka pozafiguralnego Gedeona zaczęła się w 1914 roku, jak to figura pokazuje, Przy końcu pozafiguralnych 7 lat, sędziów rozdział 6 werset 1, czasów pogan i kończąc się jesienią 1916 roku, dowodzi, że wszyscy wybrani byli już poprzednio zrzęci, ponieważ oni wszyscy mieli udział w tej walce, a więc musieli mieć prawdę zanim mogli uczestniczyć w takowej. Argument 18. Jeżeli pozafiguralni Meraryci i Gersonici, 4 Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 1 do 8, otrzymali ich 6 wozów, organizacji, które zaczęto im dawać w 1916 roku, to pozafiguralny przybytek musiał być skompletowany i pomazany przedtem, co znaczy, że rzęcie skończyło się przed tym czasem. Argument 19. Ponieważ on wierny sługa zaczął znów od 1915 roku aż do czasu krótko przed jego zgonem traktować przedmiot o ożywionym usprawiedliwieniu, to kiedyś poprzednio sposobność spłodzenia z ducha, którego koniec zakończył rzęcie, i które jest poprzedzone przez ożywione usprawiedliwienie, ustało, to jest, gdy brama symbolizująca wejście do ożywionego usprawiedliwienia zamknęła się, Ezechiela rozdział 44 wersety 1 i 2. To pokazuje, że rzęcie, jako odrębne od pokłosia, ustało kiedyś przed 1915 rokiem. Argument 20. Godzina, abyś żął, rzęcie w szerszym znaczeniu tego słowa, które włącza także pracę pokłosia, objawienie rozdział 14 werset 15, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 36, rozdział 25 werset 13, 1/24 część tysiącletniego dnia, to jest 41 lat i 8 miesięcy dowodzi, że do 2 maja 1916 roku wszystko rzęcie było skończone. Argument 21. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 7 do 21 dowodzi przez lata tych zwierząt i ptaków, że rzęcie i pokłosie było skończone do 16 kwietnia 1916 roku. Teraz przedstawimy w streszczeniu inne biblijne przyczyny, dowodzące, że rzęcie i pokłosie skończyło się. Argument 22. Dzień, 2 Królewska rozdział 2 werset 3, dzień z 40 lat, od 1878 roku do 1918, wypełnił się, lecz nie skończył się, jak przepowiedziano, aż pozafiguralny Eliasz i Elizeusz byli rozdzieleni i to dowodzi, że rzęcie skończyło się kiedyś przed 1918 rokiem, dlatego wszyscy musieli być zrzęci zanim pozafiguralny Eliasz tymczasowo znikł ze sceny, pozostawiając swój płaszcz pozafiguralnemu Elizeuszowi. Argument 23. Godzina pokuszenia. 41 lat i 8 miesięcy, czas księżycowy, od Wielkanocy 1878 roku do 6 grudnia 1919 roku, zakończyła się, co jest dowodem, że rzęcie, włącznie z pokłosiem, już wtedy na pewien czas było skończone, gdyż wszyscy musieli być zrzęci kilka lat rychlej, ażeby mieć specjalne próby w tym okresie czasu. Argument 24. Bardzo znaczny podział zorganizowanego społeczeństwa na dwie klasy, konserwatystów i radykalistów, dowodzi, że oba uderzenia Jordanu musiały być skończone, a to dowodzi, że rzęcie musiało być poprzednio zakończone. Argument 25. Czynność pozafiguralnego Jehu i Hazaela również dowodzi, że jesteśmy poza czasem utracenia płaszcza przez pozafiguralnego Eliasza, gdyż pozafiguralny Elizeusz, który otrzymał ten płaszcz, zajął się pomazaniem tych dwóch i dlatego już od lat wielu jesteśmy poza czasem wzięcia. Argument 26. Tak wiele lat objawienia się złego sługi, co nastąpiło po skończonej pracy onego wiernego sługi, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47 i od 48 do 51, wypełniły się i dlatego jesteśmy wiele lat poza czasem wzięcia, Ezechiela rozdział 9 werset 11. Argument 27. Fakt, że zwolennicy towarzystwa przeszło 17 lat temu zawołali powtórę Alleluja, objawienie rozdział 19 werset 3, i że inne grupy wielkiego grona przyłączyły się do tego dowodzi, że jesteśmy więcej niż 17 lat poza czasem wzięcia. Argument 28. Trzy grupy pozafiguralnych lewitów zobrazowanych w mężach z pokoleń Neftali, Aser i Manases, wstąpiły do wojny przeciw pozafiguralnym Madianitom 19 lat temu, co dowodzi, że żęcie było wtedy skończone, ponieważ żęcie było skończone zanim pierwsza pozafiguralna walka Gedeonowa się skończyła, gdy zaś te trzy grupy przystąpiły do wojny później, zaczynając swą walkę w 1917 roku. Argument 29. Objawienie się młodocianych świętych, to jest, pozafiguralnych mężów z Efraim, nawet w 1917 roku, sędziów od rozdziału 7 wersetu 24 do rozdziału 8 wersetu 3, jest dalszym dowodem, że żęcie skończyło się 19 lat temu, ponieważ jako klasa, oni nie mogli być znani, dopóki żęcie i pokłosie się nie skończyło. Argument 30. Objawienie się lewitów w 8 grupach pod złym przewodnictwem dowodzi skończenie się żęcia, ponieważ maluczkie stadko musiało być ukompletowane zanim ci mogli być objawieni przez ich bunty i opozycję do maluczkiego stadka. Argument 31. Druga walka pozafiguralnego Gedeona jest teraz w toku od 1920 roku, żęcie skończyło się zanim jego pierwsza walka się skończyła, więc musiało najmniej 20 lat przedtem być skończone. Argument 32. Działalności względem tej części kozła Azazela, która jest w nominalnym kościele, odbywają się teraz przez 16 lat i następują po działalności arcykapłana z tą częścią kozła Azazela wprawdzie, która jest pod przewodnictwem złych wodzów i z tego wnioskujemy, że żęcie, które było skończone zanim wyłączna działalność zaczęła się z tą częścią kozła Azazela, która jest wprawdzie i musiało być skończone już kilka lat przedtem. Argument 33. Ostatni członek arcykapłana świata był spłodzonym z ducha zaraz po zastosowaniu zasługi za niego. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 16 do 19, a to poprzedziło działalność z kozłem Azazela, która jak to wykazaliśmy, zaczęła się 20 września 1914 roku, więc żęcie w szerszym znaczeniu tego słowa, niepokłosie było już wtedy skończone. Argument 34. Ostatnie nowe stworzenie, które straciło swoją koronę, straciło ją zanim ostatni członek był spłodzony z ducha, dlatego praca żęcia w węższym znaczeniu tego słowa była ukończona kilka lat przedtem. Argument 35. Ponowne okazanie się pozafiguralnego Eliasza po tymczasowym zniknięciu nastąpiło około 16 lat temu, więc żęcie musiało być skończone kilka lat przedtem. Argument 36. Świadectwo piramidy, że pozafiguralny Elizeusz jako taki będzie objawiony 27 czerwca 1917 roku, i ten wypadek spełnił się w ten dzień, żęcie było skończone przed tą datą. Argument 37. Świadectwo piramidy, że ponowne ukazanie się pozafiguralnego Eliasza nastąpi 18 lipca 1920 roku, i ten wypadek spełnił się w ten dzień, z tego wynika, że żęcie było skończone kilka lat przedtem. 40 lat żęcia, biblijna nauka. Zanim podamy resztę dowodów na ten punkt, chcemy zwrócić uwagę na fakt, że dawniej wszystek lud wprawdzie wierzył, że żęcie zaczęło się w 1874 roku, lecz teraz niektórzy z nich zaprzeczają temu, aby w jakimkolwiek znaczeniu miało ono trwać 40 lat, twierdząc, że nasz pastor krótko przed swoją śmiercią zaniechał myśl, jaką nauczał odnośnie równoległości i dyspensacji. Co się tyczy równoległych okresów, trzeba przyznać, że nie wiemy na pewno, jaki akuratnie wypadek zakończył żęcie żniwa żydowskiego w roku 69. Chociaż nie możemy na pewno wiedzieć, jaki to był wypadek, to jednak był on oznaczony ucieczką braci. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 21, z Judei i Jeruzalemu w październiku 69 roku, ponieważ były dwa oblężenia Jeruzalem, jedne z daleka od miasta, podczas którego Rzymianie zabrali ziemię, około 30 mil ze wszystkich stron od Jeruzalemu jesienią 69 roku. To oblężenie pozostawiło jednak dosyć otworów, przez które chrześcijanie mogli uciec do Pela za Jordan. Drugie oblężenie było na wiosnę 70 roku, które było blisko miasta, i które było tak ścisłe, że nie można było uciec. Jesteśmy w posiadaniu wielu faktów dowodzących, że równoległe wypadki żniwa odnośnie prawdziwego Kościoła trwały do roku 66 i 69 roku pańskiego, a równoległe wypadki dyspensacji odnośnie żydowskiego Kościoła państwowego trwały do 73 roku pańskiego. Jednak nie jesteśmy ograniczeni do równoległych okresów dla dowodu, że żęcie, które poprzedzało pokłosie, trwało 40 lat, ponieważ Pismo Święte i piramida dają nam inne dowody z punktu zapatrywania na 40-letnie żniwo, że żęcie, wyłącznie od pokłosia, skończyło się w 1914 roku, i wszystkie z nich są zgodne z myślą, że żęcie jest teraz skończone. Podamy je według porządku liczbowego, następując po ostatniej liczbie podanej powyżej. Prowadzimy naszą dyskusję dalej o dowodach pod numerem 38. Argument 38. Dzień przypowieści o groszu, okres 40 lat i fakty dowodzą, że jest to okresem żęcia od 1874 roku do 1914 roku, przeto żęcie, wyłącznie od pokłosia, kończącego się 16 kwietnia 1916 roku, skończyło się do jesieni 1914 roku. Argument 39. 40-dniowa podróż Eliaszowa do Góry Bożej, Pierwsza Królewska, rozdział 19, wersety od 5 do 8. Po drugim przebudzeniu się i jedzeniu, reprezentuje 40 lat żęcia, jako odrębne od pokłosia, sięgając do czasu, kiedy ostatni był spłodzony i tym sposobem pozafiguralny Eliasz całkowicie i niezmiennie, chociaż próbnie, doszedł do pozafiguralnej Góry Bożej, Królestwa Bożego, co znamionuje koniec żęcia, jako odrębne od pokłosia. Argument 40. 40 dni szpiegowania ziemi z czwartej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 13, wersetów od 1 do 25, reprezentuje czas od 1874 roku do 1914 roku, podczas którego neutracjusze i wodzowie utracjusze koron wprawdzie, i ci, którzy nie byli wprawdzie, śledzili za swym dziedzictwem i byli zatrzymani od dalszego śledzenia nowych rzeczy parouzyjnych krótko po zaczęciu się wojny. Pierwsza praca względem nich, jako odrębnych grup, zaczęła się z wyznawaniem grzechów nad kozłem Azazela, od 1914 do 1916 roku. To dowodzi, że rzęcie, jako odrębne od pokłosia, skończyło się w 1914 roku. Argument 41. 40 dni leżenia Ezechiela na swym boku za Jeruzalem, Ezechiela rozdział 4 werset 6, reprezentuje 40 lat oblężenia protestantyzmu przez prawdziwy Kościół, gdy zaś jego leżenie 390 dni na jego drugiej stronie reprezentuje 390 lat oblężenia rzymianizmu, papizmu, przez prawdziwy Kościół. Te 40 dni reprezentują czas rzęcia, w którym przez oblężenie protestantyzmu, prawdziwy Kościół pozyskał z niego zrzętych, jako odrębne od pozyskanych w pokłosiu, braci. To oblężenie zaczęło się z przeciwnością do protestantyzmu pierwszą żniwiarską prawdą. Sposób powrotu naszego Pana, który stał się jasny naszemu pastorowi przy końcu września 1874 roku, i którą natychmiast zaczął przedstawiać w opozycji do wtórego przyjścia naszego Pana w ciele, jako wywijanie sierpem żniwiarskim, co dowodzi, że to oblężenie, rzęcie, skończyło się w 1914 roku. Argument 42. Poprzedni punkt obejmuje myśl, że nasz pastor był pierwszym ziarnem pszenicy, zrzętym w żniwie wieku Ewangelii i to przed październikiem 1874 roku, co również dowodzi, że 40 lat rzęcia skończyły się w 1914 roku. Argument 43. 40 dni odgrażania Izraelowi przez Goliata, 1 Samuelowa rozdział 17 werset 16, reprezentuje ewolucję podczas całego okresu żniwa, występującą w zuchwałości przeciw ludowi Bożemu, lecz i wojna, jako symboliczny wiatr, objawienie rozdział 7 werset 1, położyła koniec chełpieniu się postępem nowoczesnej cywilizacji, jako niezbitego dowodu na prawdziwość ewolucji, gdyż wojna dostarczyła naszemu pastorowi ostatniego skutecznego argumentu przeciw ewolucji. Dlatego te 40 lat żniwa, rzęcia, skończyły się w 1914 roku. Argument 44. Pierwszy 40-dniowy pobyt mojżeszowy na górze reprezentuje pierwsze 40 lat, w których Chrystus posiadał swój autorytet, który otrzymał zaraz przed swoim wtórym powrotem, psalm 45 wersety od 3 do 6. Zejście Mojżesza z góry przy końcu tych 40 dni reprezentuje zaczęcie wojny w okopach przez Chrystusa, początek gniewu na osłabienie chrześcijaństwa w celu zupełnego obalenia go. Rzęcie, odrębne od pokłosia, miało się skończyć zanim gniew się miał zacząć. Dlatego przed 21 wrześniem 1914 roku, kiedy zaczęła się wojna w okopach, rzęcie było skończone. Argument 45. 40 lat służby Jeremiasza, Jeremiasza rozdział 1 wersety 2 i 3, porównaj z równoczesnymi długościami panowań Jozjasza, Joakima i Sedekiasza. Tom 2, strona 51, jak to jest udowodnione przez równoległość 2520 lat, dwójnasób, jest równoległością okresu od 1874 do 1914 roku, i jego służba, jako figura i jako równoległość, reprezentuje służbę rzęcia wykonywaną przez Kościół od 1874 do 1914 roku. Przeto te 40 lat rzęcia skończyły się w 1914 roku. Argument 46. 40-dniowa misja naszego Pana przed wniebowstąpieniem, świadcząc o sprawach Królestwa, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 3, reprezentuje 40-letnią misję rzęcia Kościoła z poselstwem o Królestwie, które skończyło się dla Kościoła w 1914 roku, ponieważ zaraz potem, zamiast głosić poselstwo o Królestwie, jako poselstwo rzęcia, wierni, pozostawiając to poselstwo wielkiemu gronu i młodocianym świętym, jako ich pracę pokłosia, zaczęli uderzać Jordan, wyznawać grzechy chrześcijaństwa nad kozłem Azazela, wykonywać sąd zapisany, to jest dowiedli, że chrześcijaństwo było winne wiele rozmyślnego grzechu i wydali na nie wyrok zniszczenia, walcząc w pierwszej walce poza figuralnego Gedeona. Dlatego koniec 40-dniowej misji naszego Pana przed wniebowstąpieniem reprezentuje zakończenie misji rzęcia przez Kościół w 1914 roku. Argument 47. Jezus, będąc kuszony przez 40 dni na puszczy podczas badania Słowa Bożego, reprezentuje 40-letnie pokuszenie Kościoła w pozafiguralnej puszczy od 1874 do 1914 roku, podczas badania Słowa Bożego. Ten okres równa się misji rzęcia Kościoła, kiedy Kościół był szczególnie kuszony. Argument 48. 40 dni oczyszczenia, które matka musiała przechodzić po porodzeniu syna, 3 Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 2 do 4, reprezentują 40 lat, od 1874 do 1914 roku, podczas których prawda, ćwicząca maluczkie statko i słudzy, którzy ją zastosowali do maluczkiego statka, zostali oczyszczeni. To oczyszczenie zaczęło się w październiku 1874 roku przez oczyszczenie pierwszej prawdy żniwiarskiej i pierwszego ziarna pszenicy od błędu, jakoby wtóre przyjście Chrystusa miało być w ciele, przez danie mu prawdy o sposobie powrotu naszego Pana. Więc to zastanowienie dowodzi, że rzęcie zaczęło się w 1874. A skończyło się w 1914 roku. Argument 49. Ogłaszanie kary na mieszkańców Niniwy przez Jonasza reprezentuje głoszenie mówczych narzędzi nominalnego Kościoła, że nie będzie próby w przyszłości, lecz wieczne męki, jako gniew przychodzący przy końcu żniwa 40 dni. Boskie zmienianie tego głoszenia na poselstwo żniwa o przyszłej próbie, restytucji, od 1874 do 1914 roku jest zobrazowane w boskim odrzuceniu poselstwa Jonaszowego, które dowodzi, że poselstwo żniwa o restytucji pozyskało zwolenników, zrzętych w 40 latach. Od 1874 do 1914 roku i z tą ostatnią datą rzęcie, jako odrębne od pokłosia, skończyło się. Argument 50. Natychmiast po przypisaniu zasługi ostatniemu, który miał być spłodzony z ducha, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 16 do 19. Arcykapłan zaczynając wyznawać grzechy nad kozłem Azazela, które to wyznawanie zaczęło się jesienią 1914 roku, rzęcie, jako odrębne od pokłosia, skończyło się 40 lat od czasu zaczęcia się. Argument 51. Natomiast fakt, że symboliczny czas zimy, ucisku, który zaskoczył pewną część w 1914 roku, a w 1916 roku całe chrześcijaństwo, znamionował, że wtedy tylko utracjusze koron jeszcze nie byli uratowani od błędu i to dowodzi, że poprzednio wszyscy wierni byli wybawieni z Babilonu, jak to Jeremiasz świadczy. Jeremiasza rozdział 8 werset 20. Argument 52. Dalej, fakt, że pokłosie było wykonane przez wielkie grono ubogich, którzy są takimi, ponieważ pozbawieni bogactw wysokiego powołania, i przez młodocianych świętych, przychodzień, którzy są takimi, ponieważ nie są z duchowego Izraela. Trzecia Mojżeszowa rozdział 19 wersety 9 i 10, kiedy maluczkie statko wykonywało sąd według prawa zapisanego, uderzało Jordan w pierwszym uderzeniu, toczyło pierwszą walkę poza figuralnego Gedeona i wyznawało grzechy nad kozłem Azazela od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, dowodzi, że żęcie, jako odrębne od pokłosia, trwało 40 lat i że samo pokłosie trwało niecałe 2 lata. Argument 53. Godzina pokuszenia zaczęła się 18 kwietnia 1878 roku, a skończyła się 6 grudnia 1919 roku. W porównaniu z godziną żęcia, dowodzi, że pokłosie było skończone na wiosnę 1916 roku, i to jest zgodne z myślą, że żęcie, jako odrębne od pokłosia, skończyło się 40 lat po zaczęciu się. Argument 54. Piramida przez wskazanie daty 16 września 1914 roku, jako czas ostatniego spłodzenia z ducha, potwierdza dowód Pisma Świętego, że żęcie, jako odrębne od pokłosia, trwało 40 lat i skończyło się do października 1914 roku. Argument 55. Ciągły postęp grup lewickich do ich 60 przepowiedzianych podziałów, których teraz jest przeszło 50, zaczynając jesienią 1916 roku, dowodzi, że maluczkie statko było przedtem zrzęte. Argument 56. Rozwijanie się prawdy Epifanii począwszy od 1916 roku dowodzi, że przedtem prawda parouzji była skończona, a przeto dokonała swej pracy zrzęcia Kościoła. Daremne wysiłki do odpowiedzenia. W jaki sposób starają się niektórzy odpowiedzieć na większość powyższych argumentów? Przez zaparcie się wyjaśnień naszego pastora, na których one są uzasadnione, a przedstawienie nowych poglądów zamiast takowych. Lecz 56 powyżej podanych powodów, jako dowód, że żęcie i pokłosie skończyło się względnie w 1914 i w 1916 roku, wierzymy, że się ostoją. Sofisterie i nagromadzenie deklamacyjnych słów i nieodpowiednich idei i nowe poglądy sprzeciwiające się poglądom naszego pastora, jak to jest zwyczajem wielu, mogą być przedstawione przeciwko nim, lecz one się nie ostoją, przeto że głupstwo ich wnet będzie poznane. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 9. Gdyż Pan obiecał swym mówczym narzędziom niezbite argumenty, Izajasza rozdział 54 werset 17, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 15, przeciw ich wszystkim przeciwnikom. I tak jak w parouzji Pan wypełnił te obietnice naszemu pastorowi, tak w Epifanii On łaskawie wypełnia ją nam, co dowodzi każdy spór, do którego byliśmy wciągnięci. Pozafiguralny Jannes i Jambres bardzo długo nie byli i nie będą zdolni oprzeć się mówczym narzędziom pozafiguralnego Mojżesza. Ci, ażeby usprawiedliwić swój pogląd na rzęcie zaczynające się 1878 roku, a kończące się w 1918 roku, ciągle cytują artykuł naszego pastora ze Strażnicy z 1 września 1916 roku, zatytułowany Żniwo, rzęcie, nie jest skończone. Lecz ten artykuł nie podaje daty 1878 roku na zaczęcie się, ani 1918 roku na zakończenie się rzęcia, ani się też trzyma 40-letniej długości rzęcia. W dwóch miejscach w tym artykule nasz pastor nadmienia 1918 rok, lecz dlatego, aby wskazać na równoległości gniewu odnośnie nominalnego kościoła żydowskiego i odnośnie nominalnego kościoła chrześcijańskiego i słusznie przeczy, że ta równoległość tej dyspensacji oddziałała na prawdziwym cielesnym i duchowym Izraelu w ostatnich 36,5 roku ich żniw, i dlatego słusznie przeczy, że one wskazują na koniec rzęcia w 40 latach od jego zaczęcia się. Punkt, który omawia, nie jest rzęciem świętych, lecz karaniem tych dwóch domów nominalnych. Te odnośniki znajdują się w angielskiej Strażnicy z 1916 roku, strona 264, szpalta 2, paragrafy 2 i 6. W polskiej Strażnicy byłoby ze 2 miesiące później. Nigdzie indziej w tym artykule on nie wzmiankuje 1918 roku i ktokolwiek pomiesza zarys gniewu w tych równoległościach z zarysem łaski, takim jak jest rzęcie, taki jest, albo nieświadomym, albo pomieszanym, albo nieuczciwym na ten przedmiot. Nasz pastor mówi wyraźnie w tym artykule, że on nie wie, kiedy żniwo wieku Ewangelii, rzęcie, się skończy, my nie wiemy dokąd tu czas jest ograniczony. Na stronie 263, w paragrafie 2, tego artykułu, on podaje dwa powody, dlaczego on zmienił swoją myśl o żniwie, kończącym się w 1914 roku. Pierwszy z tych był tym, że za wiele nowych stworzeń przychodziło do prawdy i dlatego wątpił, ażeby to miało być pokłosiem. Nasz Pan z bardzo dobrych powodów wstrzymał mu wyrozumienie tego, że większość tych nowych stworzeń była pozafiguralnym lotem uciekającym z pozafiguralnej Sodomy w Ameryce, zanim pozafiguralna Sodoma w Ameryce zaczęła obracać się w niwecz i dlatego była mała liczba tych, pozyskanych w pokłosiu. Drugi z tych powodów, także podany w tym paragrafie, jest ten, że on myślał, iż podczas uderzenia Jordanu, o którym on wyraźnie mówił w następnym paragrafie, że potrwa prawdopodobnie najmniej 3 lata, ziarna pszenicy będą pozyskane. Dlatego wnioskował, że rzęcie może potrwa przynajmniej do jesieni 1919 roku, jeżeli nie dłużej. Lecz w ostatnim paragrafie tego artykułu on ostrzega braci, żeby pamiętali, iż on stanowczo wstrzymuje się od dania daty na koniec uderzenia Jordanu i na to, co on spodziewał się miało być jego pracą rzęcia, że on nie zna żadnego zarysu czasowego dla Kościoła poza datą jego pisania i podał postępowanie drogą Eliasza i Elizeusza do niewyznaczonego miejsca jako dowód na to. On więc w tym artykule nie ustala kwietnia 1918 roku, ani żadnej innej daty jako koniec rzęcia. Kwiecień 1918 roku jako koniec rzęcia, jest tylko zgadnięciem, sprzecznym z jego wyraźną nauką. Lecz te zgadnięcia mówią proponenci rzęcia jako kończącego się w 1918 roku, musimy wyczytać między liniami i wyciągnąć ostateczny wniosek, że nasz pastor miał na myśli 1918 rok jako koniec żęcia. Na to odpowiadamy, że kto twierdzi, iż wyczytuje myśl między liniami, która sprzeciwia się temu, co jest napisane w liniach, nie czyta między liniami, ale wtrąca swą własną myśl, widocznie sprzecznie z tym, co jest w liniach i pomiędzy liniami. Gdy nasz pastor mówi, strażnica angielska z 1916 roku, strona 264, szpalta druga, paragraf drugi, że te 3,5 roku misji Jezusa były więcej czasem przygotowania apostołów na narzędzia do żniwa i przygotowaniem na naostrzenie sierpa prawdy do późniejszej pracy, która zaczęła się w dzień zesłania Ducha Świętego. On rzeczywiście mówi prawdę, ale te same wyrazy, które on używa, dowodzą, że chociaż ta praca przed zesłaniem Ducha Świętego była przeważnie więcej taką, to ona nie była taką wyłącznie, ale była na mniejszą skalę inną pracą, to jest, pracą żęcia, jak to Pismo Święte i fakty, które on podaje, dowodzą, że taką była. W artykule, o którym tu jest mowa, strażnica z 1916 roku, strona 264, paragraf 5, brat Russell wyraźnie mówi, że rok 1874 był początkiem czasu i pracy żniwa. Od tego czasu, 1874 roku, nowa pieśń, poselstwo żniwa, była na ustach ludu pańskiego. Praca żniwa, gdy dowiedzieli się o jego dobroci przez boski plan wieków. To zdanie pokazuje, że lud Boży wykonywał pracę żniwiarską od 1874 roku. Lecz zauważcie, jaka sofisteria jest użyta, aby usunąć się od wyraźnej nauki naszego pastora w tym miejscu i gdzie indziej w tym artykule, że poselstwo żniwa zaczęło być głoszone od samego końca 1335 dni, w 1874 roku. Twierdzone jest, że rok 1874 był datą na zaczęcie czasu żniwa, lecz rok 1878 był datą na zaczęcie pracy żniwa. Fakt, że od tego czasu, 1874 roku, nowa pieśń była na ustach ludu pańskiego, to jest, od 1874 roku oni głosili poselstwo żniwa, co dowodzi, że od samego 1874 roku oni wykonywali pracę żniwiarską. W takim razie, co było pracą żniwiarską, jeżeli nie śpiewanie nowej pieśni? Objawienie rozdział 15 wersety od 2 do 4, głoszenie poselstwa żniwa, to odróżnienie, uczynione tutaj, jest sofisterią, przeczącą dacie, danej przez naszego pastora i temu, co było dokonane do 1914 roku od tej daty. Gdy czas przyjdzie, ażeby Bóg coś wykonał, to On wykonuje zaraz na czas, tak jak w tym wypadku ono jest wyraźnie pokazane w objawieniu rozdziale 14 wersecie 15, zapuść sierp twój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął, czas żniwa, ponieważ się dostało żniwo ziemi. Jeżeli ktoś twierdzi, że zdanie naszego pastora o zmartwychwstaniu Jezusa, zanim żniwo Kościoła się zaczęło, jest dowodem, że żęcie zaczęło się na Wielkanoc, albo w dzień zesłania Ducha Świętego 33 roku Pańskiego, i że przeto nasza praca żniwiarska zaczęła się w 1878 roku, to odpowiadamy na dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ artykuł, który omawiamy, zaprzecza istnieniu okresów równoległych dyspensacji pomiędzy pracą ku prawdziwym Izraelitom w żniwie żydowskim, a pracą ku duchowym Izraelitom w żniwie wieku Ewangelii, Nasz pastor nie mógł mieć na myśli tego wyrażenia w celu udowodnienia, że żniwo wieku Ewangelii zaczęło się na Wielkanoc albo Zielone Świątki 1878 roku. Po drugie, rozumie się, żęcie kościoła w żniwie nie mogło się zacząć przed Zielonymi Świątkami, ponieważ to samo wyrażenie odnosi się do zgromadzenia nowych stworzeń, jako kościół, a z nich nie było żadnych przed zesłaniem Ducha Świętego. Żęcie prawdziwych Izraelitów zaczęło się od naszego Pana, pierwszego ziarna pszenicznego, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 24, i wykonywało się dalej na apostołach, 70 uczniach i innych, aż przynajmniej 500 uczni było zgromadzonych, 1 Koryntów rozdział 15 werset 6. I trwało od października 29 roku pańskiego, do zesłania Ducha Świętego bez nowych stworzeń, oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz pastor słusznie przeczył, że równoległe okresy dyspensacyjne oddziaływały na prawdziwym cielesnym Izraelu po 33 roku i na prawdziwym duchowym Izraelu po 1878 roku. Chociaż te nie działały wtedy, to równoległości i żniwa były w toku od 29 do 69 roku, i od 1874 do 1914 roku. Niezauważenie różnicy pomiędzy tymi dwoma szeregami równoległych wypadków spowodowało zamieszanie odnośnie niektórych myśli naszego pastora w artykule „Żniwo nie jest skończone”. W Strażnicy z września 1916 roku. Artykuł brata Russella, który omawiamy, nie porzuca 1874 roku jako daty, od której żęcie się rozpoczęło. On podaje ją jako datę na zaczęcie się żęcia. Ani też nie zaprzecza, że październik 29 roku pańskiego jest datą na zaczęcie się żęcia w żniwie żydowskim. Co ten artykuł przeczy jest to, że żniwo żydowskie skończyło się w 69 roku pańskim, a żniwo wieku Ewangelii w 1914 roku. On twierdzi, że w obu wypadkach żęcie odbywało się nadal bez nieograniczenia poza tymi względnymi datami. Innymi słowy, ten artykuł odrzuca czas żęcia, jako okres 40-letni. W tym odrzuceniu nasz pastor, gdy był chorym, osłabionym i umierającym człowiekiem, zaniechał prawdę, którą, gdy był przy lepszym zdrowiu, a przeto w lepszej sile umysłowej, Pismem Świętym i faktami udowodnił być prawdziwą, co też i bracia Edgar uczynili. Fakt, że to odrzucenie stało się po 1914 roku, w którym to czasie prawda ćwicząca maluczkie statko była zupełnie oczyszczona od błędu, dowodzi, że ono było pomyłką, ponieważ te dwie względne prawdy są to prawdy, które ćwiczyły maluczkie statko. Przeto trzymamy się tych nauk naszego pastora, które on wiernie głosił przez wiele lat przed, i blisko przez dwa lata po październiku 1914 roku. Teraz podamy serię argumentów, które dowodzą, że żęcie żniwa żydowskiego zaczęło się w 29 roku pańskim i trwało nadal po zesłaniu Ducha Świętego. Żęcie zaczęło się w 29 i w 1874 roku pańskim. Argument pierwszy. Jezus, jako pierwsze ziarno pszenicy, był zrzęty jesienią 29 roku pańskiego. Ażeby zbić siłę tego argumentu, to przeczono, że Jezus był ziarnem pszenicy i twierdzono, że ziarnem pszenicy musi być upadły członek rodzaju ludzkiego. Jezus nie zgadza się z tym twierdzeniem i określeniem tego punktu, ponieważ on nazwał siebie ziarnem pszenicy. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 24. Dojrzałem ziarnem pszenicy jest charakter, czy to doskonały, czy niedoskonały, zdatny do prawdy żniwiarskiej w czasie żęcia. Takim Jezus był, i Jehowa zżął go w październiku roku pańskiego 29. Argument drugi. Tych 12 i 70 było zrzętych dosyć długo zanim byli wysłani, jako posłańcy Ewangelii, aby rządzić drugich. Ewangelia Mateusza rozdział 4 wersety od 18 do 22, rozdział 9 werset 9, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 35 do 51, Ewangelia Mateusza rozdział 9 werset 37, Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety od 1 do 9. Argument trzeci. Wiele innych Izraelitów było zrzętych podczas misji naszego Pana, z których przeszło 500 pozostało wiernych, pomimo srogiego przesiania w łączności z ostatnimi ziemskimi doświadczeniami naszego Pana. Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 13, 1 Koryntów rozdział 15 werset 6. Argument czwarty. Zdanie Jezusa w Ewangelii Jana rozdziale 4 wersetach od 34 do 38, wypowiedziane około 7 miesięcy po Jego chrzcie, wyraźnie mówi, że oni nie tylko byli w czasie żniwa, ale że uczniowie już cośkolwiek żęcia dokonali, jako was posłał rządź to około czegoście wy nie pracowali, insić pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Ten werset także zbija pogląd, który mówi, że chociaż czas żniwa zaczął się w 29 roku pańskiego, to praca żniwa, żęcie nie zaczęło się, aż w dzień zesłania Ducha Świętego, 33 roku pańskiego. Argument piąty. Inne wyraźne wersety pokazują w tylu słowach, że Jezus i Jego uczniowie sprawowali pracę żęcia między 29 a 33 rokiem pańskim. Ewangelia Mateusza od rozdziału 9 wersetu 35 do rozdziału 10 wersetu 7, Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety od 1 do 6, rozdział 10 wersety od 1 do 9. Ewangelia Marka rozdział 3 wersety od 13 do 19. Argument 6. Jan Chrzciciel, używając figury oblubieńca, oblubienicy i przyjaciela oblubienicy i pokazując, po wystąpieniu Jezusa z Jego misją, że on, Jan, starał się i pozyskiwał niektórych dla oblubienicy Jezusa, wykonywał pracę, która pod inną figurą jest nazwana pracą żęcia, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 29 i 30. Argument 7. Przed dniem zesłania Ducha Świętego, kiedy zgromadzenie do gumna, ostatnia czynność żniwa, zaczęła się, sześć poprzednich czynności, z których pierwszą jest żęcie, były w toku. Te drugie pięć są, wiązanie czyli zgromadzanie kłosów, przyprowadzenie do zgromadzeń, suszenie, ćwiczenie w łasce, znajomości i w służbie, młócenie, próbowanie, a to w celu wzmocnienia charakteru, odwiewanie, odłączanie od niepoświęconych, i przesiewanie, odłączanie od tych, co idą na wtórą śmierci od wielkiego grona. Poprzednio zacytowane wersety dowodzą, że praca żęcia, pierwsza z siedmiu czynności żniwa, była wykonywaną od początku misji naszego Pana, i Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31 pokazuje nam, że Piotr był przesiany, a ostatnie opisy kariery naszego Pana dają nam do zrozumienia, że wszyscy apostołowie i wielu innych było przesianych przed dniem zesłania Ducha Świętego. Przesiewanie jest szóstą czynnością żniwa, dlatego poprzednie czynności były w toku przed wydaniem naszego Pana. Fakt, że ostatnia czynność żniwiarska, zgromadzanie do gumna, zaczęła się w dzień zesłania Ducha Świętego, strażnica angielska z 1916 roku, strona 264, szpalta 2, paragraf 2, dowodzi, że te drugie czynności były w toku przed tym dniem, i że pierwsza z tych, rzęcie, musiała się zacząć znaczny czas przed dniem zesłania Ducha Świętego, to jest, w 29 roku pańskim, jak to już dowiedliśmy. Widzieliśmy już, że rzęcie, włącznie z pokłosiem, skończyło się na wiosnę 1916 roku, i daliśmy już argumenty, które po części dowodzą, że rzęcie zaczęło się w 1874 roku. Przeto teraz postaramy się dowieść z innych punktów o rozpoczęciu się rzęcia w październiku 1874 roku, jak to nasz drogi pastor nauczał do samego końca, ponieważ, chociaż w strażnicy z 1916 roku, na stronach od 263 do 265, on nauczał, że rzęcie jeszcze nie było skończone i może potrwać 3 lata, to jednak nauczał w tym artykule, strona 264, szpalta 1, ostatni paragraf, że rzęcie zaczęło się w 1874 roku. Dowód pierwszy. Rzęcie było w toku przez więcej jak 3,5 roku przed dniem zesłania Ducha Świętego, 33 roku pańskiego. Przeto z równoległych żniw wnioskujemy, że rzęcie było w toku od października 1874 roku, a nie od kwietnia 1878 roku. Dowód drugi. 1335 dni Daniela, Daniela rozdział 12, werset 12, jak to wiemy, skończyły się w październiku 1874 roku. Od tego czasu i nadal, sierp prawdy, według tego wersetu, gdy ich zżoł błogosławił wiernych oświeceniem, które najwięcej rozwesela serce. Przed tym czasem nasz pastor nauczył się zrozumieć okup, restytucję i cel powrotu naszego Pana. Tego samego roku późno we wrześniu on zrozumiał sposób powrotu naszego Pana i z tymi doktrynami i innymi, jako sierp, on zaczął natychmiast czynną działalność na te tematy. Między innymi sposobami była cyrkulacja tych myśli w 1875 roku w pierwszej publikacji żniwiarskiej, na temat celi sposób powrotu naszego Pana. Strażnica angielska z 1916 roku, strona 171, szpalta 1, paragrafy od 1 do 3. Dlatego te 1335 dni Daniela, i ich wypełnione fakty, dowodzą, że rzęcie zaczęło się w październiku 1874 roku. Dowód trzeci. Drugie przebudzenie Eliasza i jego drugie jedzenie, pierwsza królewska rozdział 19 wersety od 5 do 8, również dowodzą, że rzęcie zaczęło się 1874 roku. Pierwsze przebudzenie i jedzenie pozafiguralnego Eliasza zaczęło się w 1829 roku. Jego drugie zaśnięcie zaczęło się zaraz po zawiedzeniu w 1844 roku, a jego drugie przebudzenie i jedzenie zaczęło się w 1874 roku. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 6. Pierwsza część drugiego jedzenia składała się z prawd nadmienionych w poprzednim paragrafie. Te 40 dni podróżowania reprezentują 40 lat rzęcia, strażnica angielska z 1908 roku, u góry na stronie 223, które skończyły się 1914 roku, a po których nastąpiło 19-miesięczne pokłosie. Fakty wzmiankowane w poprzednim paragrafie udowadniają datę 1874 roku, jako początek pracy rzęcia z punktu drugiego przebudzenia i jedzenia pozafiguralnego Eliasza. Dowód czwarty. Krzyk północny. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 6, jako pierwsza wspólna praca rzęcia, poprzedzona przez 2,5-letnią indywidualną pracę rzęcia, a zaczynająca się w kwietniu 1877 roku, akurat w połowie 155-letniej nocy od 1799 do 1954 roku, dowodzi, że praca rzęcia zaczęła się przed kwietniem 1877 roku. Dowód piąty. Fakty symbolizowane w dniu przypowieści o groszu nauczają tej samej myśli, ponieważ one pokazują między innymi rzeczami, że Jezus zaczął używać naszego pastora w pracy w winnicy w październiku 1874 roku. Dowód szósty. Opis o ukoronowanym żniwiarzu i jego pracy. Objawienie rozdział 14 wersety od 14 do 16 dowodzi, że rzęcie zaczęło się 1874 roku. Złota korona, jako symbol reprezentuje zwierzchność boską, jako króle. Strażnica angielska z 1911 roku, strona 120, szpalta pierwsza, paragraf trzeci. Jezus otrzymał tę zwierzchność zaraz przed jego wtórnym przyjściem. Psalm 45, wersety 3 i 4. Tym ostrym sierpem jest prawda parouzji. Dlatego mówiono, podobnemu synowi człowieczemu, aby żął, gdyż tobie przyszła godzina, pierwsze 41 i 2 trzecie roku z 1000 lat, abyś żął. W żniwach boskich czas rzęcia znaczy wykonywanie pracy rzęcia. Przeto czas rzęcia i praca rzęcia są jednoczesnymi. Ta godzina zaczynając się 1000-letnim dniem nastąpiła w październiku 1874 roku, więc rzęcie zaczęło się wtedy, ponieważ Bóg jest punktualny. Gdy jego czas przyjdzie, ażeby coś wykonać, Bóg działa, a nie odkłada. Abakuka rozdział 2 werset 3. To jest odpowiedź na twierdzenie, że czas rzęcia, a nie praca rzęcia zaczęła się w 1874 roku. Zawołanie anioła, zapuść sierp twój jarzni, reprezentuje modlitwy ludu pańskiego, aby Bóg przysłał je, co okazały się być prawdami parouzji i poszczęścił im, i to zaczęło się przed pierwszymi przedstawieniami tych prawd. Zapuszczenie sierpa zaczęło się, jak pokazano powyżej, jesienią 1874 roku, przeto rzęcie zaczęło się tego roku. Tu powinna być dana przestroga, nie mieszajmy posiadania korony, zwierzchności boskiej, jako król, z użyciem takiej królewskiej zwierzchności. Jezus posiadał tę zwierzchność przed jego wtórnym przyjściem. Psalm 45 wersety 3 i 4, i podczas posiadania tej zwierzchności, zaczął w 1874 roku rządź, 3,5 roku, zanim zaczął używać tej zwierzchności królewskiej, gdy odrzucił Babilon i obudził świętych, którzy zasnęli, w kwietniu 1878 roku. Izajasza rozdział 52 werset 7. Dowód siódmy. Fakty obficie dowodzą, że rzęcie było w toku od października 1874 roku do kwietnia 1878 roku. Proces rzęcia włącza dwie rzeczy. Pierwsza, że sierp prawdy żniwiarskiej musi być zapuszczony, druga, że kłosy ziarna muszą być ścięte, to jest, odłączone z miejsca, na którym wyrosły. Następujące fakty udowodnią, że te dwie rzeczy odbywały się od października 1874 roku i nadal. Po pierwsze, w czasie, o którym tu jest mowa, następujące prawdy żniwiarskie były głoszone w rozmowach, wykładach i badaniach biblijnych. Śmiertelność duszy, śmierć, niewieczne męki jest karą za grzech, okup, restytucja, czas, sposób i cel powrotu naszego Pana, wybranie Kościoła, tysiącletnie panowanie Chrystusa, próba w przyszłości, ziemia nie na darmo stworzona, i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, oprócz ustnej proklamacji tych prawd podczas tych lat, następujące wydania w tym czasie nosiły do wielu te same prawdy przez drukowane stronice, broszurki, cel i sposób powrotu naszego Pana, wydana przez naszego pastora i rozpowszechniana w 1875 roku, Trzy Światy, przez Pana Barbura, rozpowszechniana od kwietnia 1877 roku i nadal, i miesięczne czasopismo Herald of the Morning, Zwiastun Poranka, redagowany przez braci Barbura, Russella i Pattona. Między innymi rzeczami nauczano w styczniowym wydaniu z 1876 roku, że wtóra obecność pańska bardzo możliwie nastąpiła około października 1874 roku. Po trzecie, jako skutek tej propagandy setki braci było pozyskanych przez te prawdy i odłączonych od Babilonu. Tak więc przez sierp prawdy ziarna pszenicy były oddzielone od kłosa, na którym wyrosły, to jest rzęcie było w toku od 1874 roku i nadal. Po czwarte, znów fakt, że kilka zgromadzeń ludu wprawdzie było sformowanych podczas tych lat dowodzi, że drugi proces żniwiarskiej pracy był w toku, to jest, zgromadzenie w Snopy. Jedno zgromadzenie było w Allegheny, w Pensylwanii, drugie w Rochester, w Nowym Jorku, trzecie w Almont, w Michigan, i czwarte w Danville, w Nowym Jorku, a w innych miejscach były mniejsze grupy braci. Po piąte, fakt, że było przesiewanie między niezadowolonymi jednostkami, zaczynające się od Wielkanocy, 1875 roku, równa się oczyszczeniu świątyni po raz pierwszy przez Chrystusa, Ewangelia Jana rozdział 2 wersety od 13 do 17, między zawiedzonymi braćmi, którzy spodziewali się, że Chrystus okaże się w ciele w 1874 roku, udowodnią tą samą rzecz. Przesiewanie następuje po rzęciu. Po szóste, ponadto, fakt, że jako szósta czynność żniwiarska, pierwsze ogólne przesiewanie wieku Ewangelii, równoległe przesiewaniu połączonemu ze śmiercią naszego Pana, zaczęło się na Wielkanoc, 1878 roku i to dowodzi, że przed Zielonymi Świątkami 1878 roku sześć czynności żniwiarskich było w toku, i że dlatego żniwo wieku Ewangelii zaczęło się już od pewnego czasu przed 1878 rokiem. Tak więc fakty dowodzą, że rzęcie zaczęło się w 1874 roku. Po siódme, fakty te są potwierdzone przez piramidę, na przykład miarę długości podłogi Wielkiej Galerii w Wielkiej Piramidzie, kończącej się 1914 roku, jako symbolizującej koniec spłodzenia z Ducha Świętego, to jest, koniec wezwań do wysokiego powołania, dowodzi, że 40-letnia praca żniwa zaczęła się w 1874 roku. Te argumenty są wystarczającymi na dowód, iż fakty pokazują, że rzęcie zaczęło się 1874 roku. W powyższej dyskusji nadmieniliśmy kilka razy o równoległych okresach żniwa i dyspensacyjnych okresach równoległych, jako osobne i odrębne. Teraz podamy niektóre szczegóły o nich, które okażą się pomocne w wyjaśnieniu pewnych zawiłych rzeczy, powstających przez dodanie w czytaniu artykułu Żniwo nie jest skończone. Strażnica angielska z 1916 roku, strony od 263 do 265, i przedmowy tomu trzeciego, rzeczy nienadmienione i nie zawierające się tam. Nasz pastor słusznie podał śmierć naszego Pana na 33 rok pański, jako początek drugiej równoległej dyspensacji, nawet tak jak śmierć Jakuba, akurat 1845 lat przedtem, była początkiem pierwszej z równoległych dyspensacji. Przeto pierwsza część równoległych dyspensacji była jedynie w toku do śmierci naszego Pana. Od 10 do 14 Nisana, 33 roku pańskiego, zanim ona zaczęła, jako taka zachodzić na wiek Ewangelii przez 40 lat, a druga część tej równoległości była jedynie w toku od 10 do 14 Nisana 1878 roku, zanim ona zaczęła jako taka zachodzić na wiek tysiąclecia przez 40 lat. Chociaż Izrael był doświadczany przez 3,5 roku, od października 29 roku pańskiego do kwietnia 33 roku pańskiego, to będąc łaską, to gniew nie zaczął się na nich, aż 10 Nisana, 33 roku pańskiego, gdy łaska była odjęta od Izraela, jako nominalnego domu. Jednak przez 3,5 roku dłużej ona była ograniczona do jednostek w Izraelu. Tak też łaska była okazana nominalnemu domowi chrześcijańskiemu do miesiąca kwietnia 1878 roku, chociaż od października 1874 roku do kwietnia 1878 roku, 3 lata, on był doświadczony. Lecz jako łaska i pomimo tego, iż łaska była ograniczona do jednostek z członków Kościoła przez 3,5 roku. Przeto te części równoległych dyspensacji, które odnoszą się do gniewu, są od 10 do 14 Nisana, 33 roku pańskiego do 10 do 14, 73 roku pańskiego, i od 10. 14 Nisana 1878 roku do 10, 14 Nisana 1918 roku. Dlatego tak jak nasz pastor słusznie pokazuje w powyższych cytatach, nie mamy szukać za równoległymi wypełnieniami się pójścia domu izraelskiego na zniszczenie od 33 do 73 roku pańskiego. W łaskach okazanych prawdziwemu Kościołowi chrześcijańskiemu od 1878 roku nadal. Ponadto, objawy gniewu i objawy łaski nigdy nie mają być postawione jako równoległe sobie, gdyż one nie są równoległymi czynami, ponieważ gniew jest równoległy z gniewem, a łaska równoległa z łaską. Przeto okres gniewu nominalnego domu żydowskiego, od 33 do 73 roku pańskiego, ma być postawiony, jako równoległy z okresem gniewu nominalnego domu chrześcijańskiego, od 1878 do 1918 roku. Zatem, o ile się tyczy równoległych czynów dyspensacji do 33 roku pańskiego, konstruktywne czyny łaski, naprawiające czyny łaski i czyny gniewu mają stosunkowo być postawione jako równoległe z konstruktywnymi czynami łaski i naprawiającymi czynami łaski i czynami gniewu 1845 lat później, aż do 1878 roku. te więc są równoległymi okresami dyspensacji bez ich nastąpienia po 40-letnich okresach z wyjątkiem okresu gniewu. Jeżeli równoległe okresy dyspensacji są tak rozumiane i ograniczone, to mamy właściwą myśl naszego pastora na nią. Nasz pastor nie dał nam nigdy tych równoległych czynów i ich okresów gniewu. Lecz oprócz równoległych dyspensacji mamy wiele innych równoległych okresów w Biblii, na przykład równoległość 2520 lat, a także inne, jak to jest pokazane w rysunkach chronologicznych braci Edgarów na stronie 12 w angielskim Berean Manual. Do tych wielu innych równoległych okresów należą także równoległe okresy żniw, stosunkowo od 29 do 69 roku pańskiego i od 1874 do 1914 roku. Że te czasy żęcia są równoległe, święty Paweł wskazuje w 1 Koryntów rozdziale 10 wersetach od 1 do 14. W tym miejscu on odnosi się do konstruktywnych i naprawiających, lub oczyszczających czynów łaski i do czynów gniewu, jako równoległe wypadki podczas ich względnych 40 lat, końców wieków. Konstruktywne czyny łaski dla obu żniw są określone w wersetach od 1 do 4, a naprawiające i oczyszczające czyny łaski są podane w wersetach od 5 do 10. Werset 6 pokazuje nam, że obydwie serie czynów łaski są przedstawione w figurach Kościoła, i werset 11 stosuje je jako figury Kościoła w końcach wieków obu żniw, czasów żęcia. Konstruktywne czyny łaski szczególnie stosują się do przywilejów, sposobności i doświadczeń, połączonych z pięcioma powoływaniami żniwa, a pod pewnymi względami z pięcioma przesiewaniami żniwa. Fakty, podane w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich pokazują, że te dwie serie łaski są w swych pięciu podziałach oddzielone 1845 latami, co dowodzi, że równoległe okresy żniwa, jak również równoległe okresy dyspensacji, także oddzielone są 1845 latami. Następujące tabele wykazują to z obydwóch serii czynów. Powołanie żniwa żydowskiego Jezus, apostołowie, i tak dalej, w pierwszym wezwaniu powołują samych Izraelczyków, od października 29 roku pańskiego do czerwca 36 roku pańskiego. Powołanie żniwa wieku Ewangelii Jezus, brat Russell, i tak dalej w pierwszym wezwaniu powołują wyłącznie członków Kościoła, od października 1874 do czerwca 1881 roku. Powołanie żniwa żydowskiego Jezus, apostołowie, i tak dalej, w drugim wezwaniu powołują Żydów i pogan, od października 36 roku pańskiego do października 39 roku pańskiego, zaczynając od Korneliusza. Powołanie żniwa wieku Ewangelii Jezus, brat Russell, i tak dalej, w drugim wezwaniu powołują ludzi spoza nominalnego Kościoła i tych, co są w nim, od października 1881 roku do października 1884 roku. Powołanie żniwa żydowskiego Jezus, apostołowie, i tak dalej, zwłaszcza przez pierwszą i drugą podróż misjonarską świętego Pawła, od października 46 do października 49 roku pańskiego, trzecim wezwaniem zapraszają Żydów i pogan. Historia świecka wskazuje, że Herod Agrypa umarł 44 roku pańskiego, Dzieje Apostolskie rozdział 12 werset 23. Koniec pierwszej misjonarskiej podróży Pawłowej nastąpił w mniej niż 14 latach po jego nawróceniu, które stało się jesienią 34 roku pańskiego, Galatów rozdział 2 wersety od 1 do 10, Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety od 1 do 4. Przeto narada w Jeruzalemie odbyła się w październiku 38 roku pańskiego, Dzieje Apostolskie od rozdziału 15 wersetu 40 do rozdziału 18 wersetu 22. Powołanie żniwa wieku Ewangelii, Jezus, brat Russell, i tak dalej, zaczęli trzecie wezwanie od października 1891 do października 1894 roku pańskiego. Powołanie żniwa żydowskiego Jezus, apostołowie i tak dalej, zwłaszcza przez Pawłową trzecią podróż misjonarską, uczynili czwarte wezwanie od października 56 do października 59 roku pańskiego, Dzieje Apostolskie od rozdziału 20 wersetu 1 do rozdziału 27 wersetu 1, porównane z rozdziałem 28 wersetami 11 i 12. Historia rzymska, badania Ramsego o Pawle, angielski strony od 352 do 360, pokazuje, że od czerwca 57 do czerwca 59 roku pańskiego były ostatnie dwa lata Feliksa jako prokuratora, Dzieje Apostolskie rozdział 24 werset 27. Powołanie żniwa wieku Ewangelii Jezus, brat Russell, i tak dalej, wydają czwarte wezwanie od października 1901 do października 1904 roku pańskiego. Powołanie żniwa żydowskiego Jezus, apostołowie, i tak dalej, wydają piąte wezwanie mniej niż rok po uwolnieniu Pawła z jego pierwszego uwięzienia w Rzymie, od lutego 63 do czerwca 66 roku pańskiego. Daty na piąte wezwanie żniwa żydowskiego są mniej lub więcej domyślne, lecz pierwsze cztery będąc 1845 lat stosownie przed onymi w żniwie wieku Ewangelii, są dowiedzione. Więc jesteśmy zadowoleni, że i piąte było 1845 lat przed jego równoległością żniwa wieku Ewangelii. To jednak spoczywa na wierze. Powołanie żniwa wieku Ewangelii Jezus, brat Russell, i tak dalej, wydają piąte wezwanie, od lutego 1908 do czerwca 1911 roku pańskiego. Przesiewanie żniwa żydowskiego. Pierwsze przesiewanie zaczęło się między 9 a 14 Nisana 33 roku pańskiego, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 1 do 8, Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety od 6 do 16, Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31. I trwało do czerwca 36 roku pańskiego, w zaparciu się okupu przez Judasza, żydowskiej hierarchii, i tak dalej. Przesiewanie żniwa wieku Ewangelii i postępowanie pana Barbura, między 9 a 14 Nisana 1878 roku w nauczaniu, że nie ma okupu, wprowadziło przesiewanie, które trwało do czerwca 1881 roku. Przesiewanie żniwa żydowskiego. Drugie przesiewanie, niedowiarstwo, zaczęło się 36 roku pańskiego, Dzieje Apostolskie rozdział 9 wersety od 23 do 26. Porównaj wersety od 20 do 22 z listem do Galatów rozdziałem 1 wersetami 17 i 18, także Dzieje Apostolskie rozdział 11 werset 2, a skończyło się w październiku 39 roku pańskiego. Przesiewanie żniwa wieku Ewangelii. Drugie przesiewanie, niedowiarstwa, zaczęło się w październiku 1881, a skończyło się w październiku 1884 roku. Przesiewanie żniwa żydowskiego. Trzecie przesiewanie, kombinacjonizmu, połączenie się chrześcijaństwa z zakonem żydowskim. Dzieje apostolskie, rozdział 15, werset 1, Galatów, rozdział 3, wersety od 1 do 13, od rozdziału 4, wersetu 8 do rozdziału 5, wersetu 12. Było od około października 46 do października 49 roku pańskiego. Przesiewanie żniwa wieku Ewangelii. Trzecie przesiewanie, kombinacjonizmu, było od października 1891 do października 1894 roku. Przesiewanie żniwa żydowskiego. Czwarte przesiewanie, reformizm, było od około października 56 do października 59 roku, wspomniane w opisie Pawła do starszych w Efezie, Dzieje Apostolskie, rozdział 20, wersety od 17 do 38, i środkujące się w jego doświadczeniach w Judei. Dzieje Apostolskie, od rozdziału 21 wersetu 15 do rozdziału 27 wersetu 1. Przesiewanie żniwa wieku Ewangelii. Czwarte przesiewanie, reformizm, było od października 1901 do października 1904 roku, ześrodkowane na pewnej skardze o rozwód. Symbolicznie pojmali, powstrzymali onego sługę. Przesiewanie żniwa żydowskiego. Piąte przesiewanie, kontradykcjonizmu, było od lutego 63 do czerwca 66 roku pańskiego. Głównym dziełem prawdy w tym czasie był list do Żydów, o przymierzach, ofierze za grzech i pośredniku, pisany w 64 roku pańskim. Żydów, rozdział 13, wersety 23 i 24, po uwolnieniu Pawła z więzienia w Rzymie na wiosnę lub latem 62 roku pańskiego. Dzieje Apostolskie, rozdział 28, wersety od 11 do 30. Przesiewanie żniwa wieku Ewangelii. Piąte przesiewanie, kontradykcjonizmu, było od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku na tle pośrednika, przymierzy i ofiary za grzech, potem gdy apelacji brata Russella od wyroku niższego sądu nie powiodło się, wskutek czego on stał się rzeczywiście uwolnionym od względnego powstrzymania. Powyżej mówiliśmy, że daty na piąte wezwanie żniwa żydowskiego były po części przypuszczalne, i ta sama uwaga odnosi się w mniejszej mierze do piątego przesiewania. Księga Dziejów Apostolskich nie daje nam informacji o piątym wezwaniu i przesiewaniu, ponieważ według równoległości żniwa wieku Ewangelii, te nie miały się zacząć aż około 8 miesięcy po skończeniu Księgi Dziejów Apostolskich. Ale list do Żydów, rozdział 13, wersety 23 i 24, dowodzi, że Paweł był uwolniony od swego pierwszego rzymskiego pojmania, zanim on napisał ten list, bo inaczej, widząc, że on pisał z Włoch, gdzie pozostał na pewien czas po uwolnieniu, on nie mógłby obiecać braciom palestyńskim, że ich odwiedzi po przyjściu Tymoteusza do niego. Przeto ten list, który był głównym utworem prawdy podczas przesiewania kontradykcjonizmu w żniwie żydowskim, nie mógłby być pisany przed letnią porą 62 roku pańskiego. Data, jaka jest często wyznaczona na napisanie tego listu, to 64 rok pański, a to jest akuratnie 1845 lat przed głównymi utworami prawdy podczas przesiewania kontradykcjonizmu w żniwie wieku Ewangelii. Są to te fakty, co zmuszają nas do mówienia, że daty na piąte wezwanie i przesiewanie żniwa żydowskiego są po części przypuszczalne więcej na pierwsze niż na to ostatnie. Powyżej, w pierwszej tabeli, da się zauważyć, gdzie jest mowa o trzecim wezwaniu, że mówiliśmy, iż Paweł był nawrócony 34 roku pańskiego. Ten fakt jest uzasadniany na tym, że brat Russell był uczyniony onym sługą w 1879 roku, a tym sposobem był uczyniony mężem, pod którego dozorem były niektóre jego największe prawdy, na przykład na figurę w trzeciej księdze Mojżeszowej rozdziale 16. Rozumując wstecz, mówimy, że uczynienie Pawła apostołem uczyniło go jednym z 12, któremu od tego czasu były powierzone największe i najważniejsze części prawdy. To postawiło brata Russella w 1879 roku, jako Eleazara żniwa wieku Ewangelii, na to samo stosunkowe stanowisko odnośnie Spichlerza, co tych 12, Eleazara żniwa żydowskiego, względem Spichlerza w 34 roku pańskim, kiedy pole ich władz, jako pozafiguralnego Eleazara, powiększyło się przez dodanie Pawła do ich liczby, ponieważ zauważmy, że zanim brat Russell w 1878 roku stał się onym sługą, to już miał cały wykonawczy nadzór nad pracą, to jest, od Zielonych Świąt 1878 roku, kiedy zerwanie z panem Barburem skończyło się i nadal, chociaż miał on wykonawczy dozór rychlej niż od Zielonych Świąt 1878 roku, od października 1876, a nawet i rychlej. Te równoległe władze, które dostały się bratu Russellowi późno 1879 roku, i które dostały się apostołom przez dołączenie Pawła do ich liczby, zmuszają nas do wywnioskowania z równoległych żniw, że Paweł był nawrócony późno w 34 roku pańskim. Mamy nadzieję, jeśli to będzie wolą Bożą, podać w przyszłości szczegółowo równoległe okresy między 12 apostołami, a naszym pastorem, równoległymi pozafiguralnymi Eleazarami, jak one objawiają się przez równoległe żniwa, w pracy apostolskiej, zapisanej w Dziejach Apostolskich i w pracy brata Russella podczas parouzji. Nasz pastor nigdy nie zaniechał równoległych okresów żniw od października 29 do kwietnia 33 roku pańskiego i od października 1874 roku do kwietnia 1878 roku. Co on uczynił w artykule, żniwo nie jest skończone, jest to, że milczał o tych drugich równoległych czynach żniwa, jako odnoszących się do prawdziwego Kościoła od kwietnia 33 roku pańskiego, do października 69 roku pańskiego, i od kwietnia 1878 do października 1914 roku, ponieważ nie odrzucił ich, chociaż przeczuł pewnym przekręceniem takowych, lecz odrzucił żniwo, żęcie, jako 40 lat długie. Powyższe fakty, podane w tabelach, dowodzą, że równoległe okresy żniwa trwały nadal po 33 roku pańskim i 1878 roku, w drugim tomie, na stronie 262, nasz pastor podaje równoległość wezwania Korneliusza, i tak dalej, ze specjalnymi wezwaniami od 1881 roku do niektórych w polu, to jest, nie w nominalnym kościele, tak jak Korneliusz nie był z żydowskiego kościoła. A te fakty z pewnością odnoszą się do równoległych okresów żniw, a nie do równoległych okresów dyspensacji. Następujące fakty dowodzą, że chociaż dyspensacja żydowska zachodziła na wiek Ewangelii od 33 do 73 roku pańskiego, to wiek Ewangelii zachodził wstecz na wiek żydowski od kwietnia 33 do października 29 roku pańskiego, obejmując spłodzenie Chrystusa z Ducha, Jego duchowe kształtowanie i narodzenie z Ducha. Te nie mogą należeć do wieku żydowskiego, który był cielesny, pod prawem zakonu, pod którym nasz Pan nie był, jako nowe stworzenie. Jezus, jako nowe stworzenie należy do wieku Ewangelii. Gdy zaś przywilej uczestniczenia w Królestwie pomiędzy październikiem 29 a kwietniem 33 roku pańskiego, niezawodnie należał do równoległych objawów dyspensacji, i także do równoległych objawów żniw, a zaś przyjęcie tej łaski, co było pokazane przez zrzęcie osoby, nie należy do równoległych objawów dyspensacji, ale do równoległych objawów żniw. To jest bardzo widoczne z faktu, że nie tylko Jezus był na próbie do życia, jako nowe stworzenie, w tych 3,5 latach, ale tych 12 i tych 70. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 20, Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 20. Przez posiadanie przygotowawczego pomazania, Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 1, Ewangelia Marka rozdział 3 wersety 14 i 15, Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 1, 6, 17 i 19, było postawionych na próbę do życia, chociaż jeszcze nie byli nowymi stworzeniami, co jest widoczne z Judasza, jednego z 82, z jego pójścia na wtórą śmierć bez spłodzenia z Ducha. Gdy zaś reszta z przeszło 500 zrzętych ziaren pszenicy przed zesłaniem Ducha Świętego, 1 Koryntów rozdział 15 werset 6, nie mając przygotowawczego pomazania, nie była na próbie do życia, oni, jako ziarna pszenicy z powodu ich zrzęcia, należeli do wieku Ewangelii w równoległych okresach żniw, ponieważ te dwie serie równoległych czynów są osobne i odrębne. Rozumie się, że równoległe dyspensacje nie mogą nam dać doświadczeń prawdziwego kościoła żniwa żydowskiego, w równoległości z doświadczeniami prawdziwego kościoła w żniwie wieku Ewangelii, ponieważ to byłoby mieszaniem równoległych czynów żniw i dyspensacji. Lecz równoległe zestawienia wypadków żniw dają nam doświadczenia prawdziwego kościoła w żniwie żydowskim i w żniwie wieku Ewangelii, jako równoległe. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1936 roku, na stronach od 68 do 76.